Live.net.
My wracamy do naszych spraw polskich. Popołudnie Wnet, czas najwyższy zacząć 19 lutego 2019 roku. W studiu Izabela Leszczyna, poseł Platformy Obywatelskiej, była wiceminister finansów.
Dzień dobry, witam państwa.
Absolwentka polonistyki, więc trzeba uważać na język polski, jakim się posługujemy, żeby wszystko było...
Polonistyki też i trzeba uważać na język zawsze.
Nie tylko kiedy w studiu jest polonista, ale o języku polskim może trochę później, jak na razie na pytania polityczne, bo jesteśmy w dość newralgicznym momencie, tworzy się, kształtuje się koalicja europejska. Nie wiemy jeszcze, kto do końca do niej dołączy, jakie listy będą miały kształt, ale jest pytanie, jaką partią obecnie jest Platforma? Gdyby pani poseł mogła ocenić, jaki jest ideowy kształt Platformy dzisiaj.
Platforma Obywatelska jest w zasadzie tą samą partią, którą była 18 lat temu, kiedy powstawaliśmy. Jesteśmy partią przede wszystkim centrową. Jesteśmy partią, która należy do rodziny partii chadeckich w Unii Europejskiej. Jesteśmy w IPP, największym ugrupowaniu w Parlamencie Europejskim. Jesteśmy partią, która... w gruncie rzeczy wyrasta z tradycyjnych wartości, ale jesteśmy zdecydowanie partią liberalną, jeśli chodzi o gospodarkę, o rynek. Przy czym, i to pewnie pan redaktor się z tym zgodzi, mamy też świadomość, że czasy... takiej niewidzialnej ręki rynku, która była uznawana za to, co najlepsze. Oczywiście mamy dawno za sobą. Wiadomo, że państwo ingeruje w sferę gospodarczą, ale uwaga, powinno ingerować tak, żeby stwarzać jak najlepsze warunki dla uwalniania energii przedsiębiorców.
Pytam nie bez powodu oczywiście o tą ideową wartość Platformy, bo kiedy się zawiązywała koalicja europejska, to na scenie stanęli byli premierzy, byli szefowie dyplomacji, którzy się z Platformą przez lata nie kojarzyli. Platforma powstawała w kontrze do państwa, jakie tworzył Leszek Miller ze swoim SLD, a teraz będziecie państwo razem na listach.
Tak, ale proszę pamiętać, użył pan dobrego słowa na początku, że jesteśmy w takim newralgicznym momencie i Leszek Miller na scenie obok Grzegorza Schetyny to jest tylko potwierdzenie faktu, że do Unii Europejskiej wprowadziło nas de facto SLD. Czy tego chcemy, czy nie chcemy? Akurat tak się złożyło, że rządem, który kończył cały, bardzo długotrwały oczywiście proces negocjacyjny, był rząd Leszka Millera. Więc to, że jesteśmy z... że byli premierzy tworzą razem z nami, czy nawołują do powstania koalicji europejskiej, to znaczy dokładnie tyle, panie redaktorze, że spotykają się tam ludzie, którzy szanują Europę jako wartość i przede wszystkim to, o co chodziło ojcom założycielom, kiedy tworzyli Unię Europejską, która jeszcze wtedy się tak nie nazywała, ale wspólnotę. Po co? Po to, żeby nigdy więcej na naszym kontynencie nie było wojny. Bardzo często o tym dzisiaj zapominamy, ale to była idea główna. Połączmy się pewnymi więzami gospodarczymi po to, żeby ze sobą nie walczyć. To jest i to jest właśnie do dzisiaj, jak widzimy, co się dzieje na świecie, to do dzisiaj to jest najważniejsze przesłanie i dla mnie najważniejsza wartość Unii Europejskiej. Poczucie bezpieczeństwa.
A to dla pani Włodzimierz Cimoszewicz, Leszek Miller, Marek Belka, to są dziedzice tradycji de Gasperiego, Roberta Schumana, katolików, kandydatów na świętych, na ołtarze, na beatyfikowanych.
Ja powiedziałam, panie redaktorze, wyraźnie, co legło u podstaw tworzenia wspólnej Europy, u podstaw tworzenia Unii Europejskiej. I ci politycy, których pan wymienił, politycy lewicowi, choć pewnie co do światopoglądu rozumianego jako na przykład wyznawanie określonej religii lub wiara Boga mogą się nie zgodzić z wymienionymi przez pana ojcami Europy, to wszyscy szanujemy i oni szanowali i my szanujemy te wartości, które są najważniejsze. To są wolności obywatelskie, to jest bezpieczeństwo, to jest pokój, to jest także, to są prawa obywatelskie, to są wolne media w dzisiejszym świecie, bez których nie wyobrażamy sobie funkcjonowania świata.
My również nie wyobrażamy świata bez wolnych mediów, a różnie z tą wolnością bywało. Ja pamiętam czasy,
różnie.
Kiedy Leszek Miller i Włodzimierz Cimoszewicz byli w ugrupowaniu, które z tą wolnością prasy miało niewiele wspólnego.
No tak, ale mówi pan o czasach PRL-u, a tymczasem od prawie 30 lat mamy wolną Polskę i dzisiaj, jak pan otworzy telewizję publiczną TVP Info, to tam wolności także nie ma żadnej, nie ma jej tak bardzo. I ta telewizja jest tak bardzo indoktrynująca i manipulująca opinią publiczną, że Platforma Obywatelska podjęła decyzję bardzo trudną dla partii politycznej, że nie chodzimy do tej telewizji, która jest dostępna i bezpłatna w całej Polsce.
To prawda, chociaż o ile dobrze pamiętam z historii działaczy Solidarności, czyli partii opozycyjnych poza tymi koncesjonowanymi, nawet nie mieli możliwości bojkotu, bo i tak nie byli tam zapraszani. To jest dość wyraźna różnica między tym, co
ale
było.
Ale o której pan ciągle do czasów PRL-u tak, wraca? Panie tak, redaktorze, ale na miły czasy, Bóg, czasy, no nie porównujmy PRL-u z wolną, demokratyczną Polską, którą Polacy sobie wywalczyli, pod przywództwem Lecha Wałęsy i naprawdę ciężko wszyscy pracowaliśmy.
I wielu, wielu innych, nie zapominajmy.
Po to, tak, ale na świecie wymieniamy jednego przywódcę, nie wymieniamy całego szeregu oczywiście fantastycznych postaci. Nie można porównywać czegoś, co się działo w państwie, które było PRL-em, a dzisiejszą wolną Polską. I po to, panie redaktorze, po to Polacy walczyli o tę wolność, żeby nie było PRL-owskiej telewizji, ale też, żeby nie było telewizji PiS-owskiej. Tymczasem dzisiaj mamy to, co mamy. No po prostu, jeśli pan pyta, dlaczego stajemy w jednym szeregu koło Leszka Millera, no to panu tak? powiem wprost. Stajemy po to, żeby w Polsce znowu była wolność słowa, żeby człowiek mógł iść do telewizji publicznej, jak jest politykiem, powiedzieć swoją sekwencję, żeby dziennikarz na niego nie napadł, żeby później nie przekręcili jego słów na cztery możliwe strony i nie zmanipulowali przekazu. No dlatego stoimy z Leszkiem Millerem, ponieważ wszyscy ludzie, którzy kochają Polskę, czy są mają poglądy lewicowe, czy prawicowe, czy centrowe, tak jak Platforma Obywatelska przede wszystkim, mają prawo, a wręcz obowiązek bronić wartości demokratycznych, które są dla naszego kraju ważne, istotne i za które naprawdę niektórzy przelewali krew
i
siedzieli w więzieniu.
Nawet ci straszni posłowie i politycy PiS-u także kochają Polskę i myślę, że nie należy im tego
tak,
odbierać.
Tak, i my im tego nie odbieramy. To premier Morawiecki odbiera Polakom, kiedy pląsa z Tadeuszem Rydzykiem u niego w Toruniu, to mówi premier Polski, że nawet tam będziemy rozmawiali z tymi, którzy nie tak bardzo kochają Polskę jak my tu. Ja nie mówię, że posłowie PiS-u mniej kochają Polskę. Mówię, że stajemy dzisiaj razem z Leszkiem Millerem, bo każdy patriota ma dzisiaj obowiązek bronić demokratycznej Polski.
Myśli pani, że elektorat to przyjmie? Elektorat taki tradycyjny Platformy. I tutaj nawet w ramach złośliwości mam deklarację krakowską z roku 2003, czyli kilkanaście lat temu. No i tam to była taka deklaracja podjęta tuż przed wejściem Polski do Unii Europejskiej, o czym już żeśmy wspomnieli. Między innymi w tej deklaracji jest punkt trzeci. Będziemy bronić praw religii, rodziny i tradycyjnego obyczaju, bo tych wartości szczególnie potrzebuje współczesna Europa, tak?
Kiedyś... Ale pan chce powiedzieć, że Belka, Cimoszewicz czy Miller walczą z religią czy tradycyjną rodziną?
Myślę, że nie tylko Cimoszewicz, nie tylko Leszek Miller, nie tylko Marek Belka, ale także coraz więcej polityków Platformy Obywatelskiej ma zamiar z religią i Kościołem walczyć, a już na pewno chyba nie macie państwo zamiaru bronić praw religii, rodziny i tradycyjnego obyczaju w Unii Europejskiej. Raczej jest odwrotnie. Stajecie się państwo pasem transmisyjnym dla polityki progresywnej.
A co to jest dla pana ten tradycyjny obyczaj? Jak pan to rozumie, panie redaktorze? Bo chciałabym odpowiedzieć na pytanie,
na przykład niewykluczanie religii z samorządowych i państwowych uroczystościach, to robi pan prezydent Rafał Trzaskowski, nie dyskutowanie o tym, czy religia ma być w szkole, tak jak była przez prawie całą historię III RP, czy ma być poza szkołą, tak jak była w czasach PRL-u, i nie zamienianie religii na lekcje LGBT+.
No nie, panie redaktorze, to znaczy jest pan w błędzie. Po pierwsze, konstytucja mówi jasno i wyraźnie, że Polska jest państwem świeckim, że mamy rozdział państwa od kościoła i nikt nie zamienia religii na lekcje o LGBT, powiedział pan?
Tak, to w ramach karty LGBT+, nawet mam tutaj taki dokument,
to, co
który
powinno
podpisał.
Się stać, bo pan, panie redaktorze, zachowuje się tak, jakby 100% Polaków to byli głęboko wierzący katolicy, a przynajmniej katolicy.
Bynajmniej, taka jest nasza kultura, że jesteśmy państwem wielonarodowościowym i wieloreligijnym. Teraz trochę mniej, kiedyś było inaczej.
Kiedyś było inaczej, ale dzisiaj jest... mówienie o wielonarodowości w państwie rządzonym przez PiS jest w ogóle dosyć trudne. Bo zdecydowanie do głosu dochodzą coraz częściej takie poglądy mocno nacjonalistyczne i one są przez obecny rząd niestety... tak, można nawet powiedzieć promowane. I natomiast
aż
wracając...
Aż mi się ciśnie na usta pytanie kiedy i gdzie i pytanie o przykłady.
No panie redaktorze, no nie wracajmy już do tego, że... hasła Biała Europa niesione 1,5 roku temu w Marszu Niepodległości. Osoby, które niosły te hasła, do dzisiaj są bezkarne. I że prokuratura Zbigniewa Ziobry nie jest w stanie postawić zarzutów uczestnikom marszu, którzy zaatakowali kobiety protestujące przeciwko neofaszystom. To się nie bierze samo znikąd, no i wiceministrem w rządzie PiSu jest pan Andruszkiewicz, były szef wszech Polaków, którzy mają ewidentnie narodowe i wręcz nacjonalistyczne poglądy.
Skoro Włodzimierz Cimoszewicz i Leszek Miller mogli przejść swoją ewolucję od członków krwawego reżimu pana generała Jaruzelskiego, no to być może młody Andruszkiewicz może przejść taką ewolucję.
Ale na razie jej nie widzimy. Na razie trzymam kciuki za pana Andruszkiewicza. Oczywiście będę się cieszyła, jak przestanie wyznawać poglądy, że osoby choćby LGBT w ogóle nie mają prawa siedzieć w restauracjach, kawiarniach, bo prawdziwa Polska to jest właśnie tam, gdzie są wszechpolacy. No ja się z tymi poglądami nie zgadzam i przypomnę, że głosił je jeszcze jakieś tam pewnie ze 3 lata temu, dokładnie tak. Ale wracając do religii i do rozdziału kościoła od państwa. Naprawdę uważa pan, że powinniśmy żyć w kraju, w którym każda uroczystość jest związana z mszą świętą i obecnością hierarchów kościelnych, bo mnie wydaje się, że są takie uroczystości i są takie święta, kiedy ludzie idą do kościoła, ale są takie uroczystości, także patriotyczne, że epicentrum ich wcale nie musi być Kościół katolicki, bo wtedy osoby, które nie są wierzące, które nie są częścią Kościoła katolickiego, czują się niejako wykluczone. No przecież mamy być państwem, sam pan powiedział, że tradycja polska to jest bycie państwem wielokulturowym, kiedyś wielonarodowym, państwem tolerancyjnym i otwartym. I
tym samym państwem, które na urząd Interrexa wybrało nie starostę krakowskiego, nie kanclerza, tylko właśnie prymasa. I to jest ten nasz genotyp demokratyczny.
Ale mówi pan tak, jakby świat się nie zmieniał, jakby to, co zrobiliśmy kiedyś i zadeklarowaliśmy kiedyś, miało trwać wiecznie. Tymczasem, jeśli mówimy już o Kościele katolickim, to wydaje mi się i obawiam się tego, bo jestem osobą wierzącą, że Kościół katolicki mocno zaszkodził sam swojej własnej pozycji przez ostatnie 3 lata, będąc jakby taki, stając się takim kościołem partyjnym. Ja mam to szczęście, że w mojej parafii proboszcz jest, nie właściwie nie wygłasza takich kazań partyjnych, ale znam, mam wielu przyjaciół, znajomych i obcych ludzi, którzy mówią mi, że przestali chodzić do kościoła, bo właściwie w kościele czują się indoktrynowani na rzecz PiSu. Ja to jest niedopuszczalne. I za to kościół zapłaci, niestety.
Ja tylko myślę, tak jak Platforma napisała w swojej deklaracji w roku 2003, że będziemy bronić praw religii, rodziny i tradycyjnego obrzędu, a nie mówię, żeby nic się nie zmieniało i wszystko było po staremu, bo to oczywiście jest niemożliwe. W tej części ostatnie pytanie o los przyszłych europosłów, bo media spekulują, to się tak często powtarza, że chyba jest w tym jakieś ziarno prawdy, że Włodzimierz Cimoszewicz, Leszek Miller, Marek Belka znajdą się na państwa wspólnych listach do Europarlamentu. Załóżmy, że zostaną wybrani i wtedy się stanie co z tą delegacją? Czy Włodzimierz Cimoszewicz pójdzie do Europejskiej Partii Ludowej? Czy Jerzy Buzek pójdzie razem z panem Millerem do socjalistów? Co się stanie z tą delegacją?
Nie, pewnie za wcześnie o to pytać, bo przede wszystkim budowanie koalicji europejskiej ma na celu pokonanie PiSu w wyborach do Parlamentu Europejskiego, czyli postawienie na ludzi, którzy, uwaga, bo to jest kluczowe, którzy będą tam w Parlamencie Europejskim w taki sposób reprezentowali Polskę, że będziemy w mainstreamie Europy, że będziemy współdecydować, współrządzić, że będziemy mieli wpływ na to, jak wygląda Unia Europejska, bo przypomnę panu, że przez ostatnie 3 lata generalnie nie mamy do powiedzenia w Unii Europejskiej kompletnie nic i rząd PiSu to jest rząd, który właściwie miał 2 rzeczy do zrobienia. Po pierwsze, doprowadzić do jak najlepszej pozycji negocjacyjnej o kolejną perspektywę finansową i nie dopuścić do tego, żeby powstało coś w rodzaju
budżetu dla strefy euro.
I 2 te sprawy przegrał.
Tego jeszcze nie wiemy, bo negocjacje się toczą. Zobaczymy, jak będą wyglądać.
I to, co wiemy póki co, to nie są dobre dla Polski informacje.
Chociaż ja na miejscu Platformy najpierw bym pomyślał, co się stanie z osobami po wyborach, które wpuszczamy na listy, bo potem może być za późno, pani.
Nie, to nie, bo ale pan myśli osobami, tak? Pan pyta, co się stanie
Co to będą za ludzie? No bo ktoś może być starym wyborcą Platformy o jakimś konserwatywnym poglądzie w jakimś wymiarze, zagłosuje na 1 w Warszawie, czyli pana Cimoszewicza i potem zapewniam, się okazuje, że to będzie poseł socjalistów.
Zapewniam pana, że konserwatywni i tradycyjni wyborcy Platformy Obywatelskiej zrobią wszystko, żeby do Parlamentu Europejskiego weszło jak najwięcej osób z list Koalicji Europejskiej, a nie z list Zjednoczona Prawica, tak to się nazywa, tak?
Tak jest. PiS, mamy Koalicję Europejską,
poszerzony.
Zjednoczoną Prawicę, 2 duże bloki, mam jeszcze Wiosnę, ale zanim o tym wszystkim, bo jeszcze chciałbym trochę o programie porozmawiać i o wizji Platformy na Polskę, na Europę, żebyśmy mogli wiedzieć, co wybieramy, to posłuchajmy muzyki, bo mamy ten przywilej, że możemy grać muzykę. To może na początek w przerwie zespół Tilaw, i tutaj nie będę oryginalny, bo posłuchamy piosenki King, ale tam jest to miasto świętej wieży.
Moja ulubiona.
Pani poseł i pani minister ulubiona, a jeżeli Częstochowa, oczywiście pozdrawiamy Marcina Litkę Pospieszalskich.
Serdecznie.
I Tilaw.
I Monika Staszczyka też.
O, i Monika Staszczyka też.
Popołudnie Wnet.
No i mamy rozdźwięk w studiu, o czym dalej rozmawiać. W studiu Popołudnia Wnet Izabela Leszczyna, poseł Platformy Obywatelskiej, była wiceminister finansów. No i teraz, co my tu wybierzemy? Czy wybierzemy program Platformy, czy wybierzemy kwestie historyczno-międzynarodowe? Decyzja należy do pani poseł.
Nie, ja myślę, że możemy o jednym i o drugim krótko, może zdążymy, panie redaktorze. No to... Ale program Platformy chce pan już na wybory jesienne, bo jesteśmy gotowi, ale...
Interesuje mnie, jaka będzie Polska, jeżeli Koalicja Obywatelska wygra wybory, jeżeli ukształtuje i utworzy rząd, no to jest kilka pytań, które Polacy sobie stawiają. Mm-hmm. Na pierwszy rzut to nieszczęsne 500+, bo kiedy słucham Grzegorza Schetyny, no to można się pogubić. I sama pani
nie,
poseł,
no nie nieszczęsne. Już powiedzmy sobie już...
Nieszczęsne. Program jest super.
Tak. Nie jest super, panie redaktorze, ale nie można powiedzieć, że jest nieszczęsne. Jeśli chodzi o Polskę...
Nieszczęsne w sensie tego, że nie wiem, co Platforma z tym zrobi, bo raz, że Rosetna mówi, że da wszystkim, potem, że odbierze bezrobotnym, czy trwale bezrobotnym, potem na ostatniej konwencji, że nikomu nie zabierze, ale jakoś szczególnie uhonoruje osoby samotnie wychowujące dzieci i ja już się pogubiłem.
Znaczy, panie redaktorze, to problem polega na tym, że my mieliśmy naprawdę całkiem dobry pomysł w 2015 roku, którego niestety nie umieliśmy dobrze opakować i sprzedać. To był pomysł jednolitego podatku, którego efektem miało być to, że najniżej zarabiający płaciliby podatek w wysokości 10%, a rodziny wielodzietne nie płaciłyby go w ogóle, bo dochód mieliśmy dzielić na rodziny. I to jest koncepcja Platformy Obywatelskiej, która odróżnia nas od PiSu i polega na tym, że my chcemy, żeby państwo wspierało przede wszystkim tych, którzy do tego wspólnego worka się dorzucają, czyli tych, którzy pracują. I teraz mamy już 500+, nie da się od tego odejść. Ludzie zrobili sobie pewne plany, mają dzieci i liczą, że do 18 roku życia
czyli
będą dostać pieniądze.
Czyli ta deklaracja, którą i PSL, i Nowoczesna, i Platforma pod auspicjami 500, prezydenta podpisały...
500+ będzie. Natomiast gdyby miało zależeć tylko ode mnie... Bo proszę pamiętać, że i będziemy szli w koalicji i ten program musi być też pewnym kompromisem. Gdyby to zależało ode mnie, to wszyscy ci, którzy na trwałe rezygnują z pracy, siedzą na kanapie, oglądają telewizję i uważają, że jeśli dostaną 2000, bo mają na przykład 4 dzieci, to mogą nie pracować, bo im to wystarczy na życie, to tacy ludzie nie powinni dostawać, bo program 500+, o ile ja rozumiem jego ideę, bo to nie jest żaden program demograficzny, dzieci nie rodzi się wcale więcej. To jest program socjalny. I ale ponieważ tych bogatych jest mniej niż tych biednych i byłoby drogo dosyć ich z niego eliminować, więc zgodziliśmy się pewnie już wszyscy, że okej, dostają wszyscy.
To ja tu
natomiast
się wetnę na sekundę, bo zaczęliśmy naszą rozmowę od tego, że liberalizm już odszedł i że taki twardy liberalizm a la Balcerowicz z początku lat 90. chyba
ale
już nie wróci.
Nie, ale ja nie użyłabym określenia a la Balcerowicz, bo to nie jest tak, że
a la Milton Friedman, okej.
A la Milton Friedman, wolałabym powiedzieć. Ten na pewno odszedł, natomiast proszę pamiętać, że poglądy nas wszystkich, także profesora Balcerowicza, ewoluują. Dlaczego? Bo świat się zmienia.
Z tą tezą bym się nie zgodził wszystkich poza profesorem Balcerowiczem.
Nie, nieprawda. Świat się zmienia i tylko człowiek ograniczony nie zmienia swoich i poglądów
Bo ktoś, kto jest czuły społecznie, mógłby powiedzieć, to jest najgłupszy z możliwych pomysłów na reformę 500+, bo zabiera szansę tym najsłabszym dzieciom, które miały to nieszczęście, że przyszły na świat w rodzinach dysfunkcjonalnych.
Nie, największym nieszczęściem tych dzieci byłoby, gdyby państwo pozwoliło ich rodzicom być cały czas dysfunkcjonalnymi, bo tę dysfunkcjonalność się niestety dziedziczy. Dziecko nie może wychować się na szczęśliwego człowieka w rodzinie, w której nikt nie pracuje, tylko wszyscy żyją na koszt innych. No po prostu nie da się tak wychować porządnego człowieka i jak pan wraca do tych wartości rodzinnych, tradycyjnych, to naprawdę praca jest jedną z takich wartości, panie redaktorze. I ojciec rodziny zapewnia rodzinie byt, było tak kiedyś, my dzisiaj, znaczy ja uważam, że ojciec i matka mają taki sam obowiązek zapewnić swoim dzieciom jak najlepsze funkcjonowanie.
Ja
i teraz
tak
uwaga,
uważam.
500+ jest, jak rozumiem, po to, żeby dzieci miały lepsze warunki, nie żeby w ogóle miały co jeść, tylko żeby miały lepsze warunki, bo jak powołuję dziecko do życia, to muszę mieć świadomość, że to dziecko będzie miało co jeść. Jeśli jest kryzys i jestem bezrobotna, państwo ma mi pomóc. Ale nie tak, że dzisiaj nie ma w ogóle bezrobocia, a są ludzie, którzy nie chcą pracować, bo żyją na koszt innych. Dlaczego pan ma pracować, Kowalski i Nowak, a Wiśniewski może leżeć? To jest sprawiedliwe według pana?
Wydaje mi się, że na tym polega współczesna polityka ekonomiczna i społeczna, że już tak się nie rozumuje, że już się nie stawia dychotomii między pracującymi a niepracującymi.
Ale ja nie stawiam dychotomii między pracującymi i niepracującymi, tylko między tymi, którzy chcą z premedytacją żyć na koszt innych. Uważam, że to jest po prostu nieuczciwe i że państwo nie może na taką nieuczciwość pozwalać. Ale na pana pytanie o program Platformy, tak, zostawiamy 500+, wprowadzamy rzeczywiście prostsze i niższe podatki i to, co najważniejsze robimy, bo problemem jest brak rąk do pracy. Mówimy ludziom, którzy osiągnęli wiek emerytalny 60 kobieta, 65 mężczyzna, jeśli zostaniesz na rynku pracy, nie będziesz musiał płacić składki emerytalnej. Przypomnę wszystkim, że ona w sumie dla pracownika, pracodawcy wynosi 90,52% i całą połowę składki emerytalnej, którą płaci pracownik, zostaje w kieszeni pracownika. Połowa z tego, co płaci pracodawca, też idzie do kieszeni pracownika. Pracodawca zostawia sobie tę swoją cząstkę, czyli 1/4 z całości. I uwaga, państwo płaci dalej składkę emerytalną, żeby kapitał emerytalny się powiększał. W ten sposób zachęcimy ludzi, żeby zostali na rynku pracy, bo po prostu PiS skazał ich na głodowe emerytury.
Nie starczy nam czasu na politykę historyczną, to szybko...
A propos polityki historycznej, panie redaktorze, wiek emerytalny bez zmian to będzie dobrowolność. Powiedziałam już, że PiS zaprzepaścił szansę na to, żeby nie powstał budżet strefy euro. Wie pan, co Polska powinna była zrobić? Powinna była powiedzieć, że chcemy wejść do strefy euro, nie powiemy wam jeszcze kiedyś, ale musicie dać nam znowu dużo pieniędzy, żebyśmy mogli skok cywilizacyjny powtórzyć, ten, który zrobiliśmy za czasów Platformy Obywatelskiej, bo w przyszłości chcemy wejść do strefy euro.
A to jest zgodność z PiS-em?
Nie ma zgodności, bo premier Morawiecki ciągle mówi, że w życiu nie wejdziemy do strefy euro, bo to jest dla nas w ogóle nieopłacalne. Niech mi pan znajdzie kogoś z PiS-u, kto powie, że wejdziemy do strefy euro.
Już zgłaszam odpowiedzi na pani miejscu.
Pan jest z PiS-u? No bałam się tego.
Nie, to dość cios poniżej pasa, proszę tak się...
Ale podniósł pan rękę do góry. No, słuchacze tego nie widzieli, ale tak to wyglądało.
Chciałbym powiedzieć, że znam, na pani miejscu siedział najpierw pan minister Jerzy Kwieciński, potem pan profesor Paruch, obydwaj panowie powiedzieli, że tak, programem PiS-u jest wejście do strefy euro w momencie, kiedy będziemy na to gotowi, ale to nie jest odległa perspektywa 2225, tylko całkiem realna perspektywa. To były ich słowa w tym studio wypowiedziane, że jeżeli tylko osiągniemy dobre wskaźniki ekonomiczne, to od razu wchodzimy do strefy euro.
To tu się może jedyna rzecz, której się zgadzamy, ale jak pan mi pozwoli na jeszcze jedno zdanie, bo nie zdążymy pewnie o tej polityce historycznej, ale to zdanie chciałabym powiedzieć. Panie redaktorze, obu moich dziadków zabili Niemcy nazistowscy, czy wolałabym mówić niemieccy naziści. I nikt nie ma prawa zarzucić mi braku wrażliwości, bo wiem, co to znaczy, bo obie moje babcie, jako 20-kilkuletnie kobiety, wychowywały same jedna trójkę dzieci, druga piątkę dzieci. Jeden dziadek zginął mój w Oświęcimiu, drugiego zabili Niemcy 3 września 1939 roku.
Niemcy.
Nie uważam, że premier Polski musi podkreślać na każdym kroku, że państwo niemieckie odpowiada za to, co stało się w 1939 roku, bo to tak jakby ciągle przypominać Niemcom, z którymi łączą nas stosunki ekonomiczne, gospodarcze i sąsiedzkie i powinniśmy z nimi żyć dzisiaj w przyjaźni, bo przecież na miły Bóg nie oni tych moich dziadków zabili, no nie dzisiejsi Niemcy. Ci, co ich zabili, już prawdopodobnie nie żyją. I rolą premiera i rolą rządu jest budowanie dobrych relacji, a przyszłością Polski są dobre relacje z Niemcami i z Francją, które PiS po prostu zaprzepaścił przez 3 lata.
Ostatnie pytanie w tej rozmowie, czy w tym korowodzie dziwnych i naprawdę bulwersujących wypowiedzi polityków izraelskich nie widzi pani poseł jednak asuntu, że trzeba cały czas przypominać, bo są w świecie takie społeczeństwa, które mają dość wypaczony obraz II wojny światowej.
W tych haniebnych wypowiedziach polityków izraelskich, które nie powinny się zdarzyć i za które powinni nas przeprosić, widzę tylko efekt fatalnej dyplomacji PiS-u, która po prostu spowodowała katastrofę w relacjach polsko-izraelskich, polsko-irańskich, polsko-amerykańskich i mogłabym tak, nawet zdaje się z Norwegią jesteśmy skłóceni. Panie redaktorze, i musi pan przyznać tu rację, że nie wypowiadali się tak izraelscy politycy przez szereg ostatnich lat. Od kiedy rządzi PiS, nagle i premier Netanyahu, i minister spraw zagranicznych mówią słowa, jakie nigdy nie powinny paść z żadnych polityków i coś jest na rzeczy. No po prostu PiS nie potrafi prowadzić polityki międzynarodowej.
Mamy wolne media i dziennikarze jeszcze, i oby tak postawić, jak najdłużej niczego nie muszą, pani poseł. Wydaje mi się, że przecenia pani siłę sprawczą Prawa i Sprawiedliwości. Myślę, że Prawo i Sprawiedliwość nie kieruje wypowiedziami ani pana Kaca, ani pana Lapida, ani pana
Netanyahu. Prawo i Sprawiedliwość wygenerowało wszystkie te konflikty, niestety. Jakby wywołało je po prostu. Całą tą konferencją bliskowschodnią, która miała być czymś dobrym, a okazała się, no niestety, wielkim fiaskiem.
Co do Norwegii proponuje, rzadko to robię, proponuję przeczytać tekst o tym, jak działają Bernewety w Gazecie Wyborczej, o tym, jak czy polski konsul dobrze postąpił, także bardzo ciekawy tekst w dzienniku Rzeczpospolitej, gdzie dziennikarz podkreśla, że w zasadzie rząd Norwegii, utrzymując ten system urzędniczy, łamie zasady ONZ, deklaracje i konwencje ONZ-owskie, Rady Europy i wiele innych dokumentów, więc chyba tutaj no, trudno, żeby Polska nie wpadła w konflikt, skoro jedno z państw łamie elementarne standardy prawa międzynarodowego.
Ale panie doktorze, i z Niemcami, i z Francją, i z Izraelem, i ze Stanami Zjednoczonymi, naprawdę z wszystkimi musimy się wejść na ścieżkę jakiegoś konfliktu?
16:43 Izabela Lucina.
Dziękuję, miłego
Platformy Obywatelskiej była gościem popołudnia w NET. No to żeśmy się zagadali.